Lekcja szósta, 6 lutego. Pragnienie zrównania się z Bogiem. Sobota, po południu, 30 stycznia. Tekst pamięciowy. Oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. To Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy i radujmy się z Jego zbawienia. Księga Izajasza 25, 9. Po wygłoszeniu przez pastora wnikliwego kazania na temat pychy pewna kobieta, która wysłuchała owego przemówienia, zaczekała na duchownego przy wyjściu z kościoła, by powiedzieć mu, że jest bardzo zaniepokojona i że chciałaby wyznać swój wielki grzech. Kaznodzieja zapytał wprost, co to za grzech? To grzech pychy. Odpowiedziała. Jakiś czas temu przez godzinę siedziałam przed lustrem i podziwiałam, jaka jestem piękna. To nie żaden grzech pychy, odpowiedział pastor. To raczej grzech wybujałej wyobraźni. Od czasu, gdy grzech zrodził się w sercu pewnego potężnego anioła, pycha nie uszanowała granic odmiennych rzeczywistości, dotykając swoją przypadłością zarówno aniołów, jak i ludzi. Nigdzie problem ten nie jawi się tak fatalnie w swoich skutkach, jak to jest w przypadku duchowej pychy, koszmarnej cechy istot tak zepsutych, że ich zbawienie jest możliwe jedynie dzięki cudzym dokonaniom. W tym tygodniu przyjrzymy się m.in. pochodzeniu pychy i samowywyższenia, dwóch prawdziwie pierwotnych grzechów. Niedziela 31 stycznia. Biada narodom. Księga Izajasza 13, 1 zawiera imię Izajasza jako autora tej księgi, porównaj Księga Izajasza 1, 1. Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jeruzalemu w czasach królów judzkich, Uzjasza, Jotama, Achaza i Hiskiasza. Wydaje się, że wraz z tym rozdziałem rozpoczyna się nowa część Księgi Izajasza. Rozdziały od 13 do 23 Księgi Izajasza zawierają wyrocznie o sądzie nad różnymi narodami. Przyjrzyjmy się im uważniej. Dlaczego proroctwa przeciwko różnym narodom zaczynają się od Babilonii? W Księga Izajasza 10, 5 do 34 ogłoszony został sąd nad Asyrią stanowiącą największe zagrożenie w czasach Izajasza. Choć w Księga Izajasza 14, 24 do 27 wspomniany jest krótko Boży plan złamania potęgi Asyrii, to już rozdziały od 13 do 23 Księgi Izajasza dotyczą głównie innych zagrożeń, z których największym jest Babilonia. Babilonia, posiadając bogate i wielowiekowe dziedzictwo kulturowe, religijne i polityczne, wyłoniła się z czasem jako supermocarstwo, które podbiło znaczną część świata, w tym Judeę, uprowadzając większość mieszkańców kraju. Jednak w czasach Izajasza nie wydawało się możliwe, by Babilonia mogła zagrozić ludowi Bożemu. Przez większą część okresu działalności Izajasza to Asyria zdecydowanie przeważała nad Babilonią. Od 728 roku przed Chrystusem, gdy Tiglat-Pileser III zajął Babilon i ogłosił się pod imieniem Pulu, lub Pul królem Babilonii. Zobacz druga Księga Królewska 15, 19. Gdy za jego czasów napadł kraj Pul, król asyryjski, Menachem dał Pulowi 1000 talentów srebra, aby go popierał i utwierdził przez to władzę królewską w jego ręku. Pierwsza Księga Kronik 5, 26. Bóg Izraela pobudził ducha Pula, króla asyryjskiego, ducha Tiglat-Pilesera, króla asyryjskiego, i ten wziął ich do niewoli, to jest Rubenitów, Gadytów i połowę plemienia Manassesa, i zaprowadził ich do Halach, do Habor, do Hary, nad rzekę Gozan, i tam są do dnia dzisiejszego. Królowie asyryjscy kilkakrotnie najeżdżali Babilonie, w latach 710, 702, 689 i 648. Jednak z czasem Babilonia stała się wielką potęgą w tym regionie i to ona doprowadziła do upadku Królestwa Judzkiego. Przeczytaj 13 rozdział Księgi Izajasza. Zwróć uwagę, jak mocnych słów używa prorok. Dlaczego miłujący Bóg czyni takie rzeczy i dopuszcza do tego, by się wydarzały? W wyniku przemocy z pewnością ucierpieli także niewinni ludzie, nieprawdaż? Jak mamy rozumieć tego rodzaju działania Boga? Co te fragmenty Księgi Izajasza i wszystkie fragmenty Biblii wspominające o Bożym gniewie z powodu grzechu i zła mówią nam o potwornej naturze grzechu i zła? Czy fakt, że Bóg miłości reaguje w ten sposób, nie jest dostatecznym dowodem, jak wielkim złem jest grzech? Musimy pamiętać, że to Jezus wypowiada te ostrzeżenia przez Izajasza, ten sam Jezus, który przebaczał, uzdrawiał, napominał i wzywał grzeszników do skruchy. Jak rozumiesz ten składowy element charakteru miłującego Boga? Zadaj sobie pytanie, czy ten gniew Boga może wypływać z Jego miłości? Jeśli tak, to w jaki sposób? Spójrz na tę sprawę z punktu widzenia ofiary Chrystusa, który umarł za grzechy świata, cierpiąc coś znacznie gorszego niż ktokolwiek z ludzi może wycierpieć, w tym nawet owi niewinni, którzy cierpieli za grzechy swojego narodu. Jak cierpienie Chrystusa na krzyżu pomaga nam odpowiedzieć na te trudne pytania? Zobacz Księga Izajasza 13, 1-22. Wypowiedź o Babilonie, jak to widział Izajasz, syn Amosa. Na łysej górze zatknijcie sztandar, podnieście na nich głos, machajcie ręką, aby wkroczyli do bram panów. Ja wezwałem moich poświęconych i powołałem moich bohaterów, dumnych z mojej chwały, aby wykonali wyrok mojego sądu. Słuchaj. Na górach wrzawa jakby licznego ludu. Słuchaj. Zgiełk królestw, zgromadzonych narodów. Pan zastępów dokonuje przeglądu zastępów bojowych. Ciągną z dalekiej ziemi, od krańców nieba, pan i narzędzia jego grozy, aby zniszczyć całą ziemię. Biadajcie, bo bliski jest dzień Pana, który nadchodzi jako zagłada od Wszechmocnego. Dlatego opadają wszystkie ręce i truchleje każde serce ludzkie. I są przerażeni, ogarniają ich kurcze i bóle, wiją się z bólu jak rodząca, jeden na drugiego spogląda osłupiały, ich oblicza są rozpłomienione. Oto nadchodzi dzień Pana, okrutny, pełen srogości i płonącego gniewu, aby obrócić ziemię w pustynię, a grzeszników z niej wytępić. Gdyż gwiazdy niebios i ich planety nie dadzą swojego światła, słońce zaćmi się zaraz, gdy wzejdzie, a księżyc nie błyśnie swym światłem. I nawiedzę okręg ziemski za jego złość, a bezbożnych za ich winę, i ukrócę pychę zuchwalców, a wyniosłość tyranów poniżę. Sprawię, że śmiertelnik będzie rzadszy niż szczere złoto, a człowiek niż złoto z Ofiru. Dlatego sprawię, że niebiosa zadrżą, a ziemia ruszy się ze swojego miejsca z powodu srogości Pana zastępów w dniu płomiennego jego gniewu i jak spłoszona gazela, i jak trzoda, której nikt nie może zgromadzić, zwróci się każdy do swojego ludu i będzie uciekał do swojej ziemi. Każdy, kogo znajdą, zostanie przebity, a każdy, kogo złapią, padnie od miecza. Ich niemowlęta zostaną na ich oczach roztrzaskane, ich domy splądrowane, a żony zgwałcone. Oto ja pobudzę przeciwko nim Medów, którzy o srebro nie dbają i w złocie się nie lubują. Łuki pobiją młodzieńców. Nad płodem łona matki nie zlitują się, ich oko nie weźmie względu na dzieci. I stanie się z Babilonem, perłą królestw, chlubą i dumą Chaldejczyków, to, co się stało z Sodomą i Gomorą, które zniszczył Bóg. Nigdy już nie będzie zamieszkany i nie będzie w nim ludzi po wszystkie pokolenia. Żaden Arab nie rozbije tam namiotu ani pasterze nie zatrzymają się tam z trzodami. Lecz dzikie zwierzęta będą tam miały swoje leże, a ich domy będą pełne sów. Mieszkać tam będą strusie i wyprawiać swoje harce kosmacze. Hieny będą wyć w jego pałacach, a szakale we wspaniałych zamkach. Bliski już jest jego czas, a jego dni nie ulegną zwłoce. Poniedziałek 1 lutego. Babilon, kiedyś wielkie i wspaniałe miasto. Zobacz Księga Izajasza 13, 2-22. W 626 roku przed Chrystusem Nabopolassar, chaldejski władca, przywrócił dawny blask Babilonowi, ogłaszając się królem Babilonii i dając początek nowobabilońskiej dynastii. Następnie wraz z Medią pokonał Asyrię. Jego syn, Nebukadnesar II, był królem, który podbił Judę i uprowadził Judejczyków do niewoli. Jaki był ostateczny koniec starożytnego Babilonu? Zobacz 5 rozdział Księgi Daniela. W 539 roku przed Chrystusem, gdy Cyrus zdobył Babilon, dowodząc połączonymi armiami Medów i Persów, miasto utraciło swoją niezależność na zawsze. W 482 roku Xerxes I brutalnie stłumił bunt Babilończyków przeciwko perskiej władzy. Polecił usunąć posąg Marduka, najważniejszego babilońskiego bóstwa, oraz zniszczyć niektóre umocnienia i świątynie. Aleksander Wielki zajął Babilon w 331 roku przed Chrystusem, wypierając Persów właściwie bez walki. Mimo urzeczywistnienia na krótko jego marzenia, by uczynić Babilon wschodnią stolicą jego imperium, w kolejnych stuleciach miasto podupadało. W 198 roku po Chrystusie rzymski cesarz Septymiusz Sewer zastał Babilon zupełnie opustoszały. Tak więc owo wielkie miasto, opuszczone przez mieszkańców, znalazło się u kresu swoich dni. Obecnie nieco irackich wieśniaków mieszka w niektórych częściach dawnego Babilonu, ale miasto jako takie nie zostało odbudowane. Upadek Babilonu opisany w 13 rozdziale Księgi Izajasza miał oznaczać wyzwolenie potomków Jakuba, którzy byli jeńcami w Babilonii. Wydarzeniem, które wypełniło te przepowiednie, było zdobycie Babilonu przez Cyrusa w 539 roku przed Chrystusem. Choć Cyrus nie zniszczył miasta, to jednak był to początek końca Babilonii, która nigdy więcej nie zagroziła ludowi Bożemu. 13 rozdział Księgi Izajasza przedstawia upadek Babilonu jako sąd Boży. Wojownicy, którzy zdobyli miasto, są przedstawieni jako działający na zlecenie Boga. Czas sądu został nazwany Dniem Pana, a gniew Boży jest tak silny, iż dotyka gwiazd, słońca, księżyca, nieba i ziemi. Przeczytaj 5 rozdział Księgi Sędziów, gdzie w pieśni Debory i Baraka przedstawiono Pana jako przybywającego z mocą, tak iż ziemia drży, a z nieba pada deszcz wymienia pewne elementy składowe przyrody, w tym gwiazdy, jako walczące przeciwko obcemu prześladowcy. Wyobraź sobie, co pomyślałby ktoś, kto by mieszkał w Babilonie u szczytu jego chwały i przeczytał słowa z Księga Izajasza 13:1-22, a zwłaszcza z Księga Izajasza 13:19-22. Jak niemądre i przesadzone musiałyby mu się wydać te przepowiednie? Jakie inne proroctwa, jeszcze niespełnione, mogą się wydawać niemądre i niemożliwe do wypełnienia? Dlaczego nierozsądne byłoby odrzucanie ich tylko dlatego, że wydają się nam przesadzone? Wtorek, 2 lutego. Upadek króla. W odpowiedzi na upadek Babilonu oznaczający uwolnienie dla ludu Bożego, zobacz Księga Izajasza 14:1-3. Gdyż Pan zlituje się nad Jakubem i znowu wybierze Izraela, i osadzi ich we własnej ziemi. Wtedy przyłączy się do nich obcy przybysz i przystanie do domu Jakuba. I wezmą ich ludy, i przyprowadzą ich na ich miejsce, a dom izraelski będzie nimi władał w ziemi Pana jako niewolnikami i niewolnicami. I będą mieli w niewoli tych, u których byli w niewoli, i będą panowali nad swoimi ciemiężcami. I stanie się w owym dniu, gdy Pan da ci odpoczynek po twoim znoju i udręce, i po ciężkiej niewoli, w którą popadłeś. W Księga Izajasza 14:4-23 pojawia się pełna szyderstwa pieśń skierowana do króla babilońskiego. Zobacz Księga Micheasza 2:4. W owym dniu zanucą o was pieśń szyderczą i odezwie się skarga tej treści, jesteśmy doszczętnie zniszczeni. Posiadłość mojego ludu jest pomierzona, nikt mu jej nie odda. Nasze pola podzielono między tych, którzy nas wzięli do niewoli. Księga Habakuka 2:6. Lecz wszystkie one zanucą o nim pieśń szyderczą i uczynią go przedmiotem przypowieści i przysłowia, mówiąc, biada temu, kto gromadzi mnóstwo tego, co do niego nie należy, i przywłaszcza sobie wiele zastawów. Jak długo to potrwa? Jest to pieśń symboliczna, której nie należy rozumieć dosłownie, jako że zawiera powitanie wypowiedziane przez martwych królów a skierowane do następnego, który do nich dołącza w krainie śmierci, gdzie leżą wśród robactwa. W ten dramatyczny sposób Pan mówi pysznemu królowi, że zostanie on poniżony, podobnie jak to się stało z innymi butnymi monarchami przed nim. Nie należy tego rozumieć jako informacji dotyczącej stanu ludzi po śmierci. Jak Księga Izajasza 14:12-14 może się odnosić do króla Babilonii? Księga Izajasza 14:12-14. O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów, wykrzyknik 13. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, Swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy. 14. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Babilońscy królowie najwyraźniej nie grzeszyli skromnością. Roszcząc sobie pretensje do zrównania się z Najwyższym, ów król przekroczył wszelkie granice pychy. Choć babilońscy królowie mówili o swoich powiązaniach z bogami, to jednak przeważnie przedstawiali się jako im właśnie podlegający. W wyraźny sposób okazywali to każdego roku podczas piątego dnia świąt noworocznych, gdy król miał obowiązek złożyć swoje insygnia, oznaki władzy królewskiej, przed oddaniem pokłonu posągowi Marduka, aby potwierdzić swoje prawo do zasiadania na tronie. Myśl o tym, by zająć miejsce choćby jednego z pomniejszych bogów, wydawałaby się szalona i samobójcza. Podobnie jak to jest w 14 rozdziale Księgi Izajasza, także 28 rozdział Księgi Ezechiela utożsamia zuchwalstwo wobec nieba z władcą pewnego miasta. Także tutaj opis wykracza daleko poza wszelkich ziemskich monarchów, a Boży celownik wskazuje bardziej precyzyjnie, że ten, który przejawia tak niespotykaną butę, przebywał w Edenie, był cherubem na świętej górze Bożej, doskonałym od stworzenia aż do czasu, gdy znaleziono w nim grzech, skutek czego został odrzucony przez Boga i w końcu zostanie unicestwiony w ogniu. Występujące tu wypowiedzi odniesione do jakiegokolwiek człowieka byłyby tak odległe od rzeczywistości, iż praktycznie nie miałyby żadnego sensu. Ale objawienie Jana 12:7-9 mówi o potężnej istocie, która została wyrzucona z nieba wraz ze swoimi zwolennikami. Tą istotą jest szatan, który zwodzi cały świat. Objawienie Jana 12:9, podobnie jak zwiódł Ewę w Edenie. Szatan z pewnością ma bujną wyobraźnię. Mówiłeś, jestem Bogiem, siedzibę bogów zamieszkuję pośród mórz, a wszak jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem. Księga Ezechiela 28:2. Jego śmierć dowiedzie ostatecznie, że nie jest on Bogiem. Będąc niepodobny do Chrystusa, szatan zostanie unicestwiony w jeziorze ognia i nigdy więcej nie będzie dręczył nikogo we wszechświecie. Porównaj Księga Izajasza 14:13-14 z Ewangelia Mateusza 11:29, a także z Ewangelia Jana 13:5 i list do Filipian 2:5-8. Jak pokazana tutaj różnica świadczy o charakterze Boga jako przeciwieństwie charakteru szatana. Co mówi nam o tym, jak Bóg postrzega pychę, zuchwalstwo i pragnienie wywyższenia siebie? Księga Izajasza 14:13-14. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Ewangelia Mateusza 11:29. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Ewangelia Jana 13:5. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. List do Filipian 2:5-8. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Środa 3 lutego. Brama do nieba. W 14 rozdziale Księgi Izajasza szydercza pieśń o szatanie, upadłej gwieździe jasnej i synu jutrzenki została wpleciona w szyderczą pieśń o królu babilońskim. Dlaczego? Porównaj objawienie Jana 12:1-9. I ukazał się wielki znak na niebie, niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z 12 gwiazd, a była brzemienna, i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. I ukazał się drugi znak na niebie, oto ogromny rudy smok, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów, a ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną, dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. I wybuchła walka w niebie, Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Gdzie smok utożsamiony z szatanem usiłuje pożreć dziecię niewiasty, gdy tylko się ono urodzi. W objawieniu Jana 12:5 wyraźnie wskazane jest, że tym dziecięciem jest Chrystus. A to przecież król Herod usiłował zgładzić Jezusa, gdy był on jeszcze małym dzieckiem, zobacz drugi rozdział Ewangelii Mateusza. Zatem smok jest zarówno szatanem, jak i rzymską władzą reprezentowaną przez Heroda, gdyż szatan działa za pośrednictwem ludzkich przedstawicieli. Podobnie było, gdy szatan stanął za królem babilońskim i księciem Tyru. Dlaczego w czasach apostołów Rzym nazywano Babilonem, a w Apokalipsie Jana Babilon oznacza koalicję sił zła? Zobacz pierwszy list Piotra 5:13. Pozdrawia was zbór w Babilonie, wespół z wami wybrany, i Marek, syn mój. Objawienie Jana 14:8. A drugi anioł szedł za nim i mówił, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. Objawienie Jana 16:19. I rozpadło się wielkie miasto na trzy części, i legły w gruzach miasta pogan. I wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego. Objawienie Jana 17:5. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu, wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. Objawienie Jana 18:2, 10, 21. I zawołał donośnym głosem, upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Z dala stać będą ze strachu przed jego męką, mówiąc, biada, biada tobie, miasto wielkie, Babilonie, miasto potężne, gdyż w jednej godzinie nastał twój sąd. I podniósł jeden potężny anioł kamień, duży jak kamień młyński, i wrzucił go do morza, mówiąc, tak jednym rzutem zostanie strącone wielkie miasto Babilon, i już go nie będzie. Podobnie jak to było w przypadku starożytnej Babilonii, także Rzym oraz Babilon z Apokalipsy Jana są butnymi i bezwzględnymi potęgami uciskającymi lud Boży. Zwróć uwagę zwłaszcza na objawienie Jana 17:6, gdzie Babilon został przedstawiony jako pijany krwią świętych. Babilon oznacza bunt przeciwko Bogu, na co wskazuje sama jego nazwa. W języku chaldejskim nazwa ta to Babdoilim, co dosłownie oznacza bramę bogów i wskazuje miejsce dostępu do boskiej przestrzeni. Przeczytaj 11 rozdział Księgi Rodzaju, gdzie jest mowa o tym, jak ludzie budowali wieżę Babel, Babilon, aby dzięki własnym staraniom osiągnąć boski poziom i uniezależnić się od Boga, uwalniając się w ten sposób od odpowiedzialności wobec Niego. Gdy Jakub ocknął się ze snu, w którym ujrzał drabinę łączącą niebo z ziemią, rzekł, nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. Pierwsza Księga Mojżeszowa 28:17. Zwróć uwagę, że dom Boży został tutaj utożsamiony z bramą do nieba, czyli drogą dającą przystęp do boskiej przestrzeni. Jakub nazwał to miejsce Betel, co znaczy dom Boga. Brama do nieba w Betel i brama bogów w Babilonie to dwa przeciwstawne sposoby dotarcia do boskiej przestrzeni. Drabina Jakuba została opuszczona z nieba na ziemię i objawiona z góry przez Boga. Natomiast Babilon, z jego wieżą i ziggurotami, był budowany przez ludzi, począwszy od ziemi w górę. Te przeciwne kierunki symbolizują przeciwstawne sposoby zbawienia, dzięki łasce okazanej przez Boga albo dzięki ludzkim wysiłkom dokonaniom. Jedyna prawdziwa religia jest oparta na prostym modelu z Betel, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. List do Efezjan 2:8. Wszystkie fałszywe religie, w tym legalizm i zaświecony humanizm, są oparte na pysze modelu babilońskiego. Różnica między nimi została wymownie ukazana w przypowieści Jezusa o faryzeuszu i celniku. Po spędzeniu kilku lat w buddyjskim klasztorze kanadyjski piosenkarz Leonard Cohen, 1934-2016, wyznał w wywiadzie: nie jestem zbawiony. Na czym polegał jego problem w świetle dzisiejszej części lekcji? Czego nie rozumiał on w kwestii zbawienia? Czwartek, 4 lutego. Ostateczny triumf Syjonu, zobacz Księga Izajasza 24:1-27, 13 po ogłoszeniu wyroczni przeciwko poszczególnym narodom w rozdziałach od 13-23 Księgi Izajasza, w kolejnych rozdziałach od 24-27 tej księgi przedstawiono w skali ogólnoświatowej punkt szczytowy klęski wrogów Boga oraz wyzwolenie ludu Bożego. Dlaczego opis dokonany przez Izajasza, a dotyczący zniszczenia ziemi, zobacz 24 rozdział Księgi Izajasza, jest podobny do Janowego opisu wydarzeń związanych z tysiącleciem/milenium po powtórnym przyjściu Chrystusa, zobacz 20 rozdział Apokalipsy Jana. Księga Izajasza 24:1-23. Oto Pan spustoszy ziemię i zniszczy ją, sprawi zamieszanie na jej powierzchni i rozproszy jej mieszkańców. Ten sam los co lud spotka i kapłana, sługę i jego pana, służącą i jej panią, kupującego i sprzedającego, pożyczającego i biorącego pożyczkę, lichwiarza i jego dłużnika. Doszczętnie spustoszona i złupiona będzie ziemia, gdyż Pan wypowiedział to słowo. Więdnie i obumiera ziemia, marnieje, obumiera świat, marnieją dostojnicy ludu ziemi. Ziemia jest splugawiona pod swoimi mieszkańcami, gdyż przestąpili prawa, wykroczyli przeciwko przykazaniom, zerwali odwieczne przymierze. Dlatego klątwa pożera ziemię i jej mieszkańcy muszą odpokutować swoje winy, dlatego przerzedzają się mieszkańcy ziemi i niewielu ludzi pozostaje. Moszcz jest w żałobie, latorośl usycha, wzdychają wszyscy wesołkowie. Ustało wesołe bicie w bębny, skończyły się krzyki weselących się, ustały wesołe dźwięki lutni. Nie piją wina przy pieśni, gorzko smakuje mocny trunek tym, którzy go piją. Zburzone jest puste miasto, zamknięty każdy dom, że wejść nie można. Narzekanie na ulicach na brak wina, zniknęła wszelka radość, wesele jest wygnane z ziemi. W mieście pozostało spustoszenie, a brama w gruzy rozbita. Gdyż tak będzie na ziemi wśród ludów, jak jest przy otrząsaniu oliwek, jak przy zbieraniu resztek po winobraniu. Tamci podnoszą swój głos, weselą się nad wyniosłością Pana, wykrzykujcie radośnie od zachodu aż do krańców wschodu, oddajcie chwałę Panu, na wyspach morskich imieniu Pana, Boga Izraelskiego. Od krańca ziemi słyszeliśmy pieśni pochwalne, chwała sprawiedliwemu. Lecz ja rzekłem, zginąłem. Zginąłem. Biada mi. Rabusie rabują, drapieżnie rabują rabusie. Groza i przepaść, i pułapka na ciebie, mieszkańcu ziemi. I będzie tak, że kto będzie uciekał przed okrzykiem grozy, wpadnie w przepaść, a kto wyjdzie z przepaści, uwikła się w pułapkę, gdyż upusty w górze się otworzą, a ziemia zadrży w posadach. W bryły rozleci się ziemia, w kawałki rozpadnie się ziemia, zatrzęsie i zachwieje się ziemia. Wkoło zatacza się ziemia jak pijany i kołysze się jak budka nocna. Zaciążyło na niej jej przestępstwo, także upadnie i już nie powstanie. I stanie się w owym dniu, że Pan nawiedzi wojsko górne w górze, a królów ziemi na ziemi. I będą zebrani razem jak więźniowie w lochu, i będą zamknięci w więzieniu, i po wielu dniach będą ukarani. I zarumieni się księżyc, a słońce się zawstydzi, gdyż Pan zastępów będzie królem na górze Syjon i w Jeruzalemie, i przed ich starszymi będzie chwała. Objawienie Jana 20:1-15. I widziałem anioła zstępującego nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych 1000 lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. A gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić się do boju, a liczba ich jak piasek morski. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte, również inna księga, księga żywota została otwarta, i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego, owo jezioro ogniste, to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Podobnie jak to było w przypadku 13 i 14 rozdziału księgi Izajasza. Pewne elementy historycznego Babilonu odnoszą się do późniejszych potęg, a król babiloński oznacza połączenie ziemskich władców ze złą siłą stojącą za nimi, szatanem. Zatem przesłanie o upadku Babilonu może zostać powtórzone stulecia później. Szatan natomiast zostanie ostatecznie unicestwiony po powtórnym przyjściu Chrystusa. Jak zniszczenie starożytnego Babilonu było dniem sądu, czyli dniem Pana. Tak i nadchodzi inny wielki, straszny dzień Pana. Także 24 rozdział Księgi Izajasza zawiera wizję proroka przedstawiającą sytuację, w której zarumieni się księżyc, a słońce się zawstydzi, gdyż Pan Zastępów będzie królem na górze Syjon i w Jeruzalemie. Księga Izajasza 24:23. Izajasz przypuszczalnie sądził, że wizja ta odnosi się do ziemskiej Jerozolimy, ale Apokalipsa Jana wyjaśnia, że spełnienie tej zapowiedzi nastąpi dopiero w Nowym Jeruzalem. A miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły, oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. Objawienie Jana 21:23. Czy Bóg naprawdę unicestwi bezbożnych? Przeczytaj Księga Izajasza 28:21, gdzie Boże dzieło zniszczenia zostało określone jako dziwna praca. Pan bowiem powstanie jak na górze Perazym, jak w dolinie Gibeon się uniesie. Aby dokonać swojego dzieła niesamowite to jego dzieło, aby wykonać swoją pracę dziwna ta jego praca. Jest to dziwne działanie dla Boga, gdyż On nie chce tego uczynić, ale jednak jest to jego dzieło i jego praca. To prawda, że grzech nosi znamiona samozagłady. Ale ponieważ to Bóg ma ostatecznie moc nad życiem i śmiercią, to On określi czas, miejsce i sposób ostatecznego unicestwienia. Zobacz 20 rozdział Apokalipsy Jana. Tak więc bez sensu jest twierdzenie, że On położy kres przekleństwu grzechu wyłącznie w bierny sposób, pozwalając jedynie, by zgodnie z zasadą przyczyny i skutku wszystko dokonało się samoistnie w naturalny sposób. W Księga Izajasza 24:1-27:13 widzimy to, co zostało odzwierciedlone w całej Biblii, iż bez względu na cierpienie, ból i straty, jakich doświadczamy obecnie, ostatecznie Bóg i Jego dobroć zatriumfują nad złem. Co jest jedyną rzeczą, jaką możemy zrobić, by mieć udział w tym ostatecznym zwycięstwie? Piątek, 5 lutego. Do dalszego studium. Ktoś zapyta, jak to jest? Czy zbawienie otrzymujemy przez spełnienie jakichś warunków? Otóż nie przez spełnienie jakichś warunków przychodzimy do Chrystusa. A gdy przeszliśmy do Chrystusa, jaki warunek jest nam stawiany? Tym warunkiem jest to, byśmy przez żywą wiarę trzymali się zupełnie i całkowicie mocy krwi ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Zbawiciela. Gdy to czynimy, wykonujemy uczynki sprawiedliwości. Jednak gdy Bóg wzywa grzesznika na tym świecie i zaprasza go, nie stawia mu warunków. Pociąga go i zaprasza do Chrystusa, ale nie mówi: teraz musisz zareagować, by przyjść do Boga. Grzesznik po prostu przychodzi, a gdy przychodzi i widzi Chrystusa wywyższonego na krzyżu Golgoty, wyraźnie ukazanego mu w jego umyśle przez Boga, wówczas opanowuje go miłość, która przekracza ludzką wyobraźnię. Pytania do dyskusji. 1. Zastanów się nad powyższym cytatem Ellen White. Przeczytaj go w kontekście środowej części lekcji. Co autorka chciała przez to wyrazić? Zwróć uwagę w tym cytacie na dwa elementy chrześcijańskiego doświadczenia: wiarę i uczynki. Jakiego rozróżnienia dokonała autorka między nimi? 2. Dlaczego pycha i zuchwalstwo są tak niebezpiecznymi grzechami? Dlaczego tak trudno je odrzucić? Czy jest dlatego, że z natury zaślepiają człowieka na potrzebę wyzbycia się ich? Jeśli jesteś pyszałkiem, to wmawiasz sobie, że wszystko jest z tobą w porządku, a więc nie musisz nic w sobie zmieniać. Jak patrzenie na ukrzyżowanego Chrystusa jako jedynego Zbawiciela leczy nas z pychy i bezczelności? 3. Czy Izajasz widział jakąkolwiek nadzieję dla ludzi z innych narodów? Podsumowanie. Izajasz rozumiał, że gdy Babilonia pokona Asyrię, to następnie przyjdzie czas także na Judeę. Jednak widział także, że wbrew nadludzkiemu władcy ciemności tego świata, działającemu za pośrednictwem ludzkich wrogów Boga i roszczącemu sobie pretensje do zajęcia miejsca Boga, prawdziwy Bóg i Stwórca Wszechświata ostatecznie zwycięży i zaprowadzi wieczny pokój na naszej udręczonej planecie.